przygotowania do wyborów samorządowych, jak na nie mogą wpłynąć planowane zmiany w ordynacji wyborczej. Między innymi o tym będą dziś mówić goście Gier Politycznych, a są nimi w kolejności alfabetycznej panów przedstawię Piotr Kusznieruk, przewodniczący podlaskich struktur SLD.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
Karol Pilecki, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry.
Karol Tylenda, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
A powiemy też o tym, czy możliwość, jaką od 1 stycznia będą miały gminy w sprawie wprowadzania ograniczeń w sprzedaży alkoholu, czy to dobry pomysł, ale też o projekcie budżetu województwa podlaskiego na przyszły rok. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dzień dobry. A zaczynamy od lokalnej polityki i informacji dosłownie sprzed kilkudziesięciu minut. Jarosław Dworzański oświadczył, że występuje z Platformy Obywatelskiej. To jego protest w sprawie ostatnich wyborów, gdzie upublicznił mail rozesłany przez przewodniczących kół, by na delegatów głosować na 3 konkretne nazwiska. Jak argumentował, taki mail powodował, że na przykład głosu na niego nie mogła oddać jego własna żona. Ja dodam tylko,
ciekawe,
że...
czy chciała w ogóle.
To też jest pytanie, ale dodam, że Jarosław Dworzański z ramienia Platformy Obywatelskiej i z poparciem oczywiście koalicjanta, czyli Polskiego Stronnictwa Ludowego, jest przewodniczącym Sejmiku Województwa Podlaskiego. No i oczywiście pojawia się pytanie, co dalej. I jak to może wpływać na to, co przed nami w tym roku, czyli na kampanię wyborczą do samorządów? Karol Pilecki, Platforma Obywatelska.
Ciekawe, czy jeszcze w Platformie?
Tak, jestem w Platformie i nie zamierzam z niej występować. Też dzisiaj dowiedziałem się o tej decyzji Jarosława Dworzańskiego. No nie da się ukryć, że to był marszałek 2 kadencji, radny sejmiku, chyba już 3 kadencję. Bez wątpienia zasłużył się i sejmikowi, i miastu Białystok. Był świadkiem wielu ważnych wydarzeń w województwie. Nie znam osobistych powodów jego rezygnacji. Nie rozmawiałem z nim o tym, więc ciężko mi się do tego odnieść. Będziemy mieli w najbliższym czasie zwołany klub radnych sejmiku. I jak dorośli ludzie usiądziemy i porozmawiamy na ten temat. Na pewno wszystko się wyjaśni.
Do kolejnych wyborów samorządowych pozostał niespełna rok. Czy pan uważa, że Jarosław Dworzański powinien pełnić funkcję przewodniczącego sejmiku nadal, mimo wystąpienia z Platformy Obywatelskiej?
Nie chciałbym wypowiadać tutaj swoich prywatnych opinii. Jest na to zbyt wcześnie. Został nam jeszcze rok czasu. Tak jak powiedziałem, spotkamy się w gronie radnych, spotkamy się z szefem Platformy Obywatelskiej Robertem Tyszkiewiczem i porozmawiamy o tej sytuacji.
No zawsze można powiedzieć, że przez rok niby to mało, ale też dużo można wypromować inne nazwisko na takim stanowisku, żeby mieć go na liście wysoko, wyborczej, bo przecież no, nie jest to bez znaczenia. A czy Karol Tylenda z Prawa i Sprawiedliwości, również radny sejmiku województwa podlaskiego, uważa, że powinien być Jarosław Dworzański tym przewodniczącym, czy też nie?
To znaczy myślę, że ja wpływu na to za wielkiego nie mam, bo był to kandydat koalicji PO-PSL. Jest ich przedstawicielem i myślę, że to ta koalicja będzie podejmować decyzję, co z panem Jarosławem Dworzańskim zrobić. Ja natomiast mogę tylko to skomentować w ten sposób, że zachował się bardzo przyzwoicie, bo te poprawianie demokracji, tak jak było widać, instrukcje mailowe, jak głosować, no to myślę, że w partii, która ma w swojej nazwie obywatelska, to nie bardzo pasują. Myślę, że ja współpracowałem z panem Dworzańskim kadencję wcześniej, jak byłem radnym. Jest to trudny człowiek do współpracy, aczkolwiek ja cenię niektóre cechy jego charakteru i to jak w tej chwili chociażby prowadzi sejmik, też się nie zawsze z nim zgadzam, bo myślę, że czasami rolę speakera przenosi na rolę komentatora wypowiedzi, szczególnie opozycji, no ale myślę, że teraz inne pole się otwiera operacyjne i ja gratuluję panu przewodniczącemu Dworzańskiemu tej decyzji, bo myślę, że jest to decyzja, która jest protestem przeciwko pewnym jawnym, więc no, łamaniu zasad, dobrych praktyk demokratycznych, o tak.
Jarosław Dworzański zapowiedział, że do Prawa i Sprawiedliwości nie przystąpi, bo takie pytanie padło dzisiaj na konferencji prasowej, którą zorganizował. Zapowiedział też, że nie będzie trzymał się rękami i nogami, jeśli będzie wniosek o jego odwołanie. Tu mówimy oczywiście o funkcji przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego, ale na razie też nie deklaruje, czy i do jakiego ugrupowania przystąpi, choć gdzieś tam w tle PSL się pojawił. A jak to będzie miało, jaki to będzie miało wpływ na kampanię wyborczą, która przecież przed nami? I tu chciałabym oddać głos Piotrowi Kusznierukowi, przewodniczącemu Podlaskich Struktur SLD, bo z kolei na wczorajszej konferencji prasowej między innymi posła Platformy Obywatelskiej Roberta Tyszkiewicza, wybranego na 4-letnią kolejną kadencję na szefa struktur tej partii tutaj w województwie podlaskim, padło takie stwierdzenie, że być może Lewica przystąpi do szerokiego porozumienia z Platformą Obywatelską, PSL-em, Nowoczesną i samorządowców bezpartyjnych, że takie są prace, żeby wspólnie iść do wyborów samorządowych, żeby pokonać Prawo i Sprawiedliwość.
To znaczy, ja niczego nie wykluczam w tym zakresie, chociaż nasze programy polityczne w stosunku do Platformy są bardzo rozbieżne i to nie wygląda w taki sposób oczywisty, że to będzie tak wyglądało. Wydaje mi się, że jesteśmy jednak w dużej części partią prospołeczną i partią lewicową, natomiast liberalne poglądy Platformy Obywatelskiej bardziej kierują ją ku na przykład takiemu ugrupowaniu jak Nowoczesna. My mamy jakiś tam mocno odstający program i zdecydowanie wbrew naszemu programowi nie zdecydujemy się iść do kolejnych wyborów. Mieliśmy, że tak powiem, swoją nauczkę w poprzednich wyborach parlamentarnych, gdzie próbowaliśmy połączyć siły z trochę bardziej liberalną partią wtedy jeszcze w której władza, że tak powiem, była pani Nowacka, ale zakładał ją Palikot. Tym razem rozmawiamy, ale jeżeli będzie zbyt duża rozbieżność programowa, nie zdecydujemy się na to, chociaż nie wykluczam uczestnictwa w każdych rozmowach.
Bo można powiedzieć, że dla SLD, dla Lewicy to jest takie być albo nie być, bo jesteście teraz partią pozaparlamentarną. Ja wiem, że mówimy o wyborach samorządowych, ale też nawet na przykładzie Białegostoku z Lewicy jest tylko jeden radny. Tak? I tutaj w tym momencie, no, żeby odbić się i mieć dobry wynik, to chyba trzeba jednak wchodzić w tę koalicję.
To znaczy, sytuacja wygląda tak, że województwo podlaskie, że tak powiem, po okresie częstych zmian przewodniczących jest jedną z najsłabszych organizacji w skali kraju. W SLD nie ma struktur w 14 powiatach w kraju, z czego w 5 w województwie podlaskim, 6 w zasadzie. W związku z tym my nie wypadamy na tle Polski najlepiej, tylko najgorzej. Między innymi dlatego staram się odbudować struktury, które się przez dłuższy czas rozpadły, natomiast w kraju sytuacja nie wygląda tak źle. W wielu miastach i byłych miastach wojewódzkich rządzimy bądź współrządzimy. Wielu naszych działaczy w ramach samodzielnych komitetów wyborczych kieruje dużymi miastami. Możemy tu powiedzieć na przykład o Krakowie, czy o Ferencu w Rzeszowie, czy w przypadku Częstochowy, czy w przypadku innych jak gdyby dużych miast. Ta sytuacja nie wygląda tak źle, chociaż w województwie podlaskim wygląda źle. Kilka na to powodów się złożyło. Nie chcę tłumaczyć, bo program nie dotyczy, że tak powiem, naszej formacji. Natomiast generalnie sytuacja jest taka, że staramy się odbudować struktury w województwie podlaskim i nie wykluczamy rozmów koalicyjnych w żadnym zakresie.
Ale tylko pod warunkiem, że pewne programowe warunki
pewne
zostaną
pewne rzeczy programowe niestety muszą zmienione. Być utrzymane, dlatego że nie możemy sprzeniewierzyć się dla naszego elektoratu i dla naszych i w stosunku do naszych działaczy, którzy w tej formacji albo w poprzedniczce tej formacji funkcjonują od 20, a nawet 30 lat.
Ja tylko się zastanawiam, czy dla wszystkich na listach wyborczych starczy miejsc, bo jeżeli już partnerem jest Polskie Stronnictwo Ludowe w Sejmiku Województwa Podlaskiego i nadal ta współpraca ma być kontynuowana zgodnie z zapowiedzią szefa Podlaskich Struktur Platformy Obywatelskiej Roberta Tyszkiewicza, do tego Nowoczesna, Lewica i samorządowcy bez przynależności partyjnej, to też może się okazać, że nie wiem, pierwsze 5 miejsc będzie miała Platforma Obywatelska, wam zostaną miejsca dalsze.
Powiem w ten sposób, wypowiedź pana posła Tyszkiewicza była zdecydowanym wyjściem przed szereg w tym zakresie. Ja czytałem informacje na ten temat. Nie była to informacja uzgodniona ze mną, chociaż przy okazji kilkunastu spotkań, które miałem z nim przy okazji różnych wydarzeń politycznych w regionie, wiele razy mówiłem, że możemy porozmawiać. Natomiast generalnie nigdy do takich rozmów nie doszło i ja podtrzymuję swoje zdanie, że rozmawiać zawsze warto, ale czy będą tego efekty, bardzo trudno mi na ten temat powiedzieć.
A czy na listach Platformy Obywatelskiej znajdzie się zdaniem pana?
Myślę, że poseł miejsce dla wszystkich? Tylko otworzył jakby drzwi dla wszystkich na te listy. Pewnie tylko dlatego, że spośród partii opozycyjnych to właśnie Platforma ma ponad 20% poparcia.
Ale chyba nie w Podlaskim.
Obecnie w Podlaskim ma chyba około 30%, z tego co się orientuję. Ale tak naprawdę teraz Sejm proceduje nad nową ordynacją wyborczą. Ja myślę, że oprócz szyldów ważnym jakby mianownikiem do jakiegoś porozumienia będą właśnie kwestie podejścia czy do gospodarki w kraju, czy do życia społecznego i też bez wątpienia twarda rzeczywistość, z którą będzie związana nowa ustawa, nowy kodeks wyborczy.
Za chwilę o tych zmianach w ordynacji wyborczej planowanych porozmawiamy, ale tutaj Karol Tylenda z Prawa i Sprawiedliwości się uśmiecha, bo rozumiem, że pan nie wierzy w to, że nawet wspólne listy kilku ugrupowań i samorządowców niezależnych nie potrafią się przeciwstawić Prawu i Sprawiedliwości.
No to nie jest kwestia wiary, tylko wiedzy po prostu w tym zakresie.
Aż tak.
Znaczy nie, ja nie chcę dyskutować. My idziemy pewnie zjednoczoną prawicą, tak jak to było w ostatnich wyborach i parlamentarnych, i wcześniej samorządowych. I my to poukładane mamy. No kwestia tylko jakiejś tam strategii wyborczej jeszcze przyjętej. Ja, mój senator, którego jestem dyrektorem w biurze, pan Romańczuk, jest przewodniczącym zespołu samorządowego. Kończymy w tej chwili pracę nad programem dla PiS-u. My się zajmujemy sobą jakby i tutaj. A to, co będzie robił pan poseł Tyszkiewicz, czy jeszcze będzie Karol Pilecki w Platformie, czy nie, no to poczekamy, zobaczymy.
Zapowiada, że na razie nic się nie zmienia, prawda, panie Karol?
W polityce, pani redaktor, drodzy państwo, to naprawdę 10 minut czasami decyduje.
Absolutnie tak, bo jeszcze wczoraj, to przywołuję do tego, od czego zaczęliśmy audycję, Jarosław Dworzański był w Platformie Obywatelskiej.
Umierał za Platformę,
a dzisiaj już nie jest.
To wie, może jeszcze wróci.
To też się zdarza w polityce. A przechodzimy do zmian w ordynacji wyborczej, przede wszystkim dwukadencyjność. Zdaniem panów, to jest dobry pomysł. Bez dwukadencyjności wstecznej, takie są zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości. Tylko osoba, która zostanie wybrana za rok, przez dwie kadencje, czyli maksymalnie przez 8 lat, będzie mogła rządzić. To dobry pomysł?
Nie wiadomo, bo tam jeszcze jakaś poprawka była, że 4 lub 5 lat ma być. Bo to
wydłużenie kadencji, tak jak prezydenta kraju. Tak, no ale
bezsprzecznie właśnie jeszcze zbyt wcześnie mówić o szczegółach, ponieważ jest to tylko projekt ustawy. A tak obserwując ostatnie kilka miesięcy, no dobrze wiemy, że od projektu do ostatecznego kształtu ustawy się może trochę zmienić. Może być weto prezydenta, mogą być jakieś poprawki, to może być jakieś szersze porozumienie.
Ale myśli pan, że może być powrót do tych sygnałów, które pojawiały się wcześniej, że jednak będzie dwukadencyjność wsteczna?
Nie, na pewno nie. Tutaj jestem przekonany, że jednak tej wstecznej dwukadencyjności nie będzie. A jeżeli chodzi o wprowadzenie dwukadencyjności na przyszłość, to należy się zastanowić nad tym pomysłem, bo być może miałoby to pozytywny wpływ na życie publiczne w Polsce, że tymi samorządowcami też zostawaliby ludzie, którzy mieliby jakiś pomysł na miasto, gminę, wiedzieli, że mają na to określony maksymalny czas na zrealizowanie swoich planów i później mogliby wracać do swoich codziennych zajęć, do swojego życia. No teraz bardzo często samorządowcy piastują swoje funkcje po kilkanaście lat, kilkadziesiąt, aczkolwiek
wybierają ich mieszkańcy.
Właśnie,
nie wybieraliby, gdyby było źle, tak?
I wyborze decydują mieszkańcy.
Drodzy państwo, ja tak, wybierają mieszkańcy, rzeczywiście, ale to jest dalej te poprawianie demokracji, bo to jest tak, trochę zostaje ktoś tam wójtem, burmistrzem, prezydentem, powiedzmy ten przysłowiowy Kowalski, i dostaje pewne instrumenty tej władzy do ręki, czyli tak, budżet, nie wiem, miejsca pracy chociażby w tych mniejszych gminach, to ma ogromne znaczenie. I prowadzi permanentną kampanię wyborczą. To jest, widzimy po budżetach, już do budżetu województwa pewnie przejdziemy za chwilę, ale po budżetach tych małych gmin. Jak one są zadłużane? To jest cały czas spełnianie jakichś nawet czasami wirtualnych koncepcji, byleby tylko się przypodobać wyborcom. I to jest zły kierunek obrany, bo mówię, ponad 70% samorządów terytorialnych jest bardzo mocno zadłużonych. Praktycznie górna granica zadłużenia jest niektórych. Jeszcze nawet tam o bankructwach przebąkuje Ministerstwo Finansów niektórych samorządów. I żeby to trochę takie szaleństwo lokalne przerwać, no to niestety, bo taki burmistrz, mówię, czy wójt, czy prezydent miasta, jak ma, nie wiem, kilka grup społecznych załatwionych, że tak powiem, czyli dopieszczonych, mówiąc finansowo, już nie będę ich wymieniał, ale wiadomo, o jakie grupy chodzi, no to praktycznie może tą funkcję pełnić dokąd będzie tylko chciał, nie? Albo wiek go ograniczy, albo nie wiem, nie daj Boże śmierć, czy jakiś inny wypadek losowy.
No ale zdarzają się przecież sytuacje, że po jednej kadencji mieszkańcy potrafią zmienić.
Zdarzają się, ale mówię, instrumentarium, jakie ma wójt, burmistrz, czy prezydent, czy nawet marszałek, bo razem z kolegą, i on zasiadał w zarządzie województwa, ja wiem, jak się prowadzi kampanię, mając pewne instrumenty, też polityczne, też chociażby, nie wiem, samochód z kierowcą, czy sekretariat, wykonują polecenia szefa, jakby nie patrzeć, to trzeba jasno powiedzieć. I myślę, że tu w niektórych gminach rzeczywiście te wybory są naginane w pewnym stopniu. I mówię, dwie kadencje, jak ktoś nie był w stanie nic dla gminy zrobić przez dwie kadencje, tylko te PR-owskie działania prowadzić, no to on więcej też już nic nie zrobi. I tu też daje się pole operacyjne dla ludzi młodych, przedsiębiorczych, że mogli wejść, pokazać trochę jakby...
Aczkolwiek ostatnie wybory samorządowe w województwie pokazują, że zmieniło się 50% wójtów, burmistrzów i prezydentów u nas na Podlasiu. Więc praktycznie połowa, którzy też startowali, odpadła naturalnie właśnie
tak,
w tych wyborach.
Tak, panie radny, ale ja powiem krótko. Pierwszą kadencję pracuje się na drugą, a drugą pracuje się dla społeczności lokalnej. I myślę, że to jest bardzo czyste. Takie rozwiązania funkcjonują na świecie. One są jakby dobrze odbierane. Zresztą ja mówię, z tych spotkań kuluarowych widzę, że pozostałe partie polityczne nie są przeciwne temu rozwiązaniu. Nie są przeciwne jeszcze jednemu rozwiązaniu, które Prawo i Sprawiedliwość proponuje w tej projekcie. Bo cały czas mówimy o projekcie ordynacji.
Oczywiście.
Czyli brak możliwości startowania do wielu poziomów samorządowych, czyli tak naprawdę prezydent miasta, kandydat na prezydenta już nie będzie mógł startować i do sejmiku, i do rady miasta, i na prezydenta. I to jest też uczciwe, bo to jest uczciwe.
W projekcie jest, że będzie mógł do rady.
Do rady, ale nie do innego samorządu. Do sejmiku. I to jest też bardzo uczciwe i tu też wszystkie partie polityczne zgadzają się z tym pomysłem.
Tak? SLD?
To znaczy sytuacja jest taka, zgadzam się z przedmówcami, sytuacja wygląda w ten sposób, że dwukadencyjność jest inną koncepcją samorządową. Są tego plusy i minusy. Plusy wymienił pan Tylenda. Minusem jest to, że z pewnością osoba wiedząca, że rządzi dwie kadencje, w drugiej kadencji może próbować ponadprogramowo zadłużać samorząd i po prostu odpowiedzialność wtedy spada na następcę, który musi to wyprowadzić. Natomiast generalnie, jeżeli dwukadencyjność zostanie wprowadzona bez naruszenia prawa, czyli bez decyzji wstecznych o dwukadencyjności wstecznej, uznajmy, że jest to po prostu inna koncepcja zarządzania państwem i ona jest akceptowalna. Myślę, że tutaj w dużej części Prawo Sprawiedliwość uzyskała jakiś konsensus. Mnie raczej niepokoją inne zapisy w ordynacji
właśnie
wyborczej.
Jowy na przykład?
Takim pomysłem jest na przykład zlikwidowanie głosowania korespondencyjnego. Szczególny to ma wpływ dla osób niepełnosprawnych albo dla osób starszych, które niestety nie mogą uczestniczyć w wyborach samorządowych i sytuacja tutaj to jednak wskazuje na ograniczanie praw obywatelskich w tym zakresie. Drugą, moim zdaniem bardzo trudną rzeczą, no to jest próba podejścia do zmiany okręgów wyborczych na inne. Zastanawiam się, po co w zasadzie jest to robione, skoro przez wiele lat ten projekt się sprawdził, no to dzisiaj
postaram się to wytłumaczyć zaraz, panie przewodniczący.
Nastąpiła zmiana. Niestety czuję, że ma to głównie, że tak powiem, bardziej podłoże polityczne niż społeczne i prospołeczne. Natomiast na razie się przyglądamy, bo trudno mówić o ordynacji, bo na razie mamy projekt tej ordynacji, a jak wiemy, w ostatnich głosowaniach jest wprowadzane przy okazji większości sejmowej bardzo dużo zmian, więc to jest troszeczkę taka rozmowa o gruszkach na wierzbie.
Panie przewodniczący, nawiązując, jeżeli chodzi o tą wypowiedź i wątpliwość odnośnie okręgów wyborczych, to ja tylko wskażę doświadczenie podlaskie. Już nie będę jakby poza województwo wychodził. I ostatnia zmiana przed wyborach roku 2014 granic okręgów wyborczych. Połączenie chociażby okręgu, z którego ja startowałem, czyli Wysokie Mazowieckie, wcześniej był Zambrów, Bielski, się miatycze. Wycięto Zambrów, dołączono powiat białostocki, dołączono powiat hajnowski, jeszcze siemiatycki i Bielsk-Podlaski. To jest tak, jakbym się wyraził tak bardzo obrazowo, to od Bałtyku aż po Tatry. Okręg dziewięciomandatowy i specyfika prowadzenia kampanii wyborczej wygląda nomen omen tak jak przy wyborach parlamentarnych. A to nie o to chodzi. Przede wszystkim głosujący nie znają tych ludzi. Natomiast ograniczenie wielkości okręgów powoduje to, że jednak ta zasada, idea samorządności jakby bezpośrednio przemawia do ludzi, bo głosują rzeczywiście w mniejszych, nie wiem, będą to dwa powiaty być może, to kandydaci są bardziej znani. Można jakby bardziej świadomie to wybrać. A tutaj tak naprawdę no, głosuje się na te listy partyjne. Tu zaryzykowałbym stwierdzenie, że jednak będzie się bardziej głosowało na ludzi. Natomiast jeżeli chodzi o pana wątpliwości do tego głosowania korespondencyjnego i ograniczania tym, powiedzmy, nie wiem, pan się wyraził.
Głosowanie korespondencyjne.
Tak. To ja myślę, że to jest tak znikomy ułamek, że ale to głosowanie jest święte, pewnym świętem demokracji.
Ale są ludzie, którzy nie mogą wyjść z domu.
Ale nie mogą.
To znaczy, ja mówię o mechanizmie.
A tu jest wątpliwość. Panie przewodniczący, tu jest wątpliwość i myślę, że tu jeszcze będą dyskutować nad
tym. Bo mówimy cały czas o projekcie w zmianach, projekcie, jeżeli chodzi o ordynację wyborczą, o tych zmianach. 27 minut brakuje do 15, za chwilę wracamy do kolejnych tematów w grach politycznych. Wracamy do dyskusji. W studiu goście przewodniczący Podlaskiej Struktury SLD Piotr Kusznieruk, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Karol Pilecki z Platformy Obywatelskiej i radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Karol Tylenda z Prawa i Sprawiedliwości. A teraz budżet województwa podlaskiego i nieco wywołany temat, bo mamy rok przed wyborami. Budżet prorozwojowy i ambitny, ale bezpieczny, tak mówi marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński, ale rekordowy jest też deficyt ponad 150 milionów złotych i będzie pokryty z kredytów. To rzeczywiście budżet prorozwojowy i ambitny, czy budżet wyborczy?
No budżet wyborczy, w sensie prorozwojowy i ambitny. My już podkreślaliśmy wielokrotnie, że w zasadzie Klub Prawa i Sprawiedliwości nie miałby nic przeciwko temu i radni nasi, żeby ten deficyt był w wysokości wkładów własnych do środków unijnych i jest to tam około 108 milionów powiedzmy złotych. I pewnie tyle, tak jak prezentował to skarbnik województwa, byłoby znośne. Natomiast to jest 154 miliony prawie deficytu budżetowego, czyli 45 milionów będzie wydanych gdzieś na chciejstwa wyborcze, czy na kampanię wyborczą. Tam są takie zapisy, szanowni państwo, panie redaktor, chociażby 500 tysięcy na rozwój obszarów wiejskich. No co można zrobić w województwie podlaskim za 500 tysięcy w rozwoju obszarów wiejskich? No to będą pewnie jakieś tam spotkania po remizach, po świetlicach. Wzorem marszałka Baszki, bo on się lubował w takich. Teraz przejął to marszałek Stefan Krajewski. Gdzieś tam będzie po 5 tysięcy, po 3 tysiące wydane. Będzie impreza, no i będą wybory, tak kolokwialnie mówiąc. Straż pożarna, 800 tysięcy wpisane na straż pożarną. Oczywiście nie mam nic przeciwko. Jak najbardziej jednostki potrzebne, chociażby przy dzisiejszych anomaliach pogodowych. Ale niechby zrobiono checklistę tego, co jest potrzebne dla tych straży. Zrobiono przetarg na ten sprzęt. Na pewno by się okazało, że około 30% zakupów rzeczowych byłoby więcej zrobionych niż w rozdawnictwie po 3-5 tysięcy. Kolejne 30 milionów na remonty dróg. 5 milionów, przepraszam, przeznaczone na budowę dróg powiatowych. No ja nie wiem, za 5 milionów można zrobić 6-7 kilometrów dróg. No, jak to będzie podzielone? Bez żadnych kryteriów podziału. Wszystkie te środki, o których mówiłem, i te 500, i te 800, i 5 milionów, nie ma jasnych kryteriów podziału, nie ma jasnych kryteriów przydzielania tych środków i no, to jak to można określić? No po uważaniu będzie dzielone, czyli po swoich. No, i stąd jest ten nasz stanowczy sprzeciw. A przede wszystkim ja myślę, że nie ma marszałek Leszczyński, bo porządny człowiek, tylko złamali mu kręgosłup jego koledzy, bardziej z PSL-u niż z Platformy, bo Platforma do tego bardziej racjonalnie podchodziła, tak jak słyszałem. I myślę, że on nie ma moralnego prawa do zostawiania po sobie takiego chaosu finansowego. I tutaj dlatego na sesji budżetowej, tym na drugim czytaniu, będziemy te wszystkie błędy wytykać.
Bo jesteśmy po pierwszym czytaniu, a pewnie od Karola Pilackiego usłyszymy, że kończą się pewne terminy i dlatego tyle trzeba pieniędzy wydać.
No tam jeszcze Rio, przepraszam, przed Karolem, jeszcze z kolegą Karolem. Rio jeszcze ma poważne zastrzeżenia i zobaczymy, jak oceni Regionalna Izba Obrachunkowa ten budżet. Ja już panu marszałkowi powiedziałem, że mam nadzieję, że Rio to szaleństwo wasze przerwie.
Ja nie widziałem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, ale oczywiście trzeba się z nią liczyć. Ja jestem przeciwnikiem jakichkolwiek deficytów, zwłaszcza jeżeli chodzi o publiczne pieniądze. I jakby staram się nie myśleć i przestrzegam też przed tym innych radnych czy swoich kolegów, że często w jakichś tam dyskusjach pojawiają się takie sformułowania: dajmy na to, przekażmy na to. Tak naprawdę to są pieniądze wszystkich, bo one pochodzą z podatków i je trzeba naprawdę szanować. Ale tak, nie taki diabeł straszny, jak go malują, bo deficyt w zeszłym roku też był planowany na wiele większym poziomie, a zamykamy rok z dużo mniejszą sumą.
No tutaj, ale to jest specyficzny rok. Będzie.
Późno ruszyły konkursy z Polski Wschodniej, ruszyły budowy głównych dróg, takich jak z Białegostoku do Markowszczyzny i później do Łap. Teraz będzie projekt techniczny na drogę do Wysokiego Mazowiecka. Jest droga wojewódzka tutaj w Supraślu, do Supraśla. Jest droga wojewódzka w stronę Hajnówki za zabudową. Więc naprawdę pojawia się dużo takich inwestycji, w których wkład własny w tej perspektywie jest na poziomie 15%. Wcześniej to było zaledwie 5% i to już przy takich sumach robią się naprawdę dziesiątki milionów złotych.
Wkład własny na poziomie 15% nie był przymusowy. Moglibyście poschodzić z tego wkładu własnego też. To nie jest tak, że no tak, ale tam gdzieś było zapisane.
To znaczy
to
lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Jeżeli bierze się udział w konkursie, w którym biorą też udział inne województwa z Polski Wschodniej, a tam nie ma środków przyporządkowanych do jednego województwa, no to trzeba stanąć w szranki, rywalizować i te pieniądze wziąć. Będzie, to było pierwsze czytanie. Ja myślę, że to pierwsze czytanie to jest zawsze takie sondowanie, tak jak chociażby teraz często robi też rząd, który wrzuca jakieś projekty i sonduje, jak się zachowa społeczeństwo, jak się zachowa opozycja. To jest właśnie takie sondowanie, na co radni pozwolą i będziemy jeszcze rozmawiać o zmniejszeniu deficytu. To pomysły kolegi odnośnie dystrybuowania środków na straże pożarne oceniam bardzo dobrze, z tym, że żeby móc wydatkować pieniądze z budżetu, to samorząd województwa nie może robić takiego konkursu, bo musiałby jakby przekazywać w użyczenie zakupione środki.
Nie, przez samorządy może. Liniowym samorządom samorząd województwa może przekazywać.
Bardzo by to skomplikowało. Możemy przekazać środki na przykład organizacji straży OSP, czyli strażom pożarnym i one zorganizują sobie przetarg. Jakby jestem tutaj
nie, tylko, że panie radny, jeżeli zamówicie 50, jako województwo podlaskie, zamówicie 50 zestawów tych rozpieraków drogowych, tych, które tam życie rzeczywiście ratują, no to one będą tańsze, kupując ich 50, niż każda straż kupi oddzielnie po jednym.
Bezsprzecznie, i można się temu przyjrzeć i dopilnować, żeby na przykład straż zrobiła jakieś grupowe zakupy. Ale też no, stajemy przed takim dylematem, czy realizować inwestycje i się zadłużać, czy nie. No, wybraliśmy tą taką, wydaje mi się, cały czas pośrednią opcję, czyli finansowania inwestycji, bo tutaj mówimy, w tym deficycie mieści się też kwota 16 milionów na pas startowy.
Na Krywlanach, tak?
W Białymstoku, na Krywlanach. To, co kiedyś...
Dobrze, że pan to nazwał tutaj pasem startowym. To, co kiedyś, pierwszy z Platformy prawdę powiedział. Pas startowy.
To, co kiedyś radny Tylenda chciał zacząć, to my musieliśmy dzisiaj to skończyć.
Budowałem.
Tak. Ale no więc,
więc
na to się składają te inwestycje na ten budżet. Zobaczymy, jakie będzie drugie czytanie. Myślę, że są miejsca, w których rzeczywiście można bardziej zacisnąć pasa i tą złotówkę odłożyć na przyszłe lata, ale jeżeli ktoś na przykład za rok miałby mówić, że tamten zarząd województwa nie wykorzystał środków i tutaj nie wydawali pieniędzy, kiedy wszyscy inni wydawali i dużo inwestowali, to wolę jednak
myśmy, nie, bo z drugiej strony zastanawiam się, jakie są oczekiwania społeczne, bo może właśnie ostatni rok przed wyborami, bo nie wiadomo, kto wygra wybory i kto będzie rządził, powinien być rokiem kończenia pewnych rzeczy,
tak jest.
Też nie zostawiania właśnie tego długu następcom, tak? Bo
ale
mogą
też,
przyjść.
Pani redaktor, ja przestrzegałbym jakby i odnośnie ad vocem wcześniejszego komentarza tutaj kolegi radnego, traktowania wyborców trochę w taki infantylny sposób, że ktoś wyda pieniądze w ostatnim roku wyborczym, to już na niego ludzie zagłosują. Absolutnie nie, bo to wyniki wyborów potwierdzają, że inwestycje w różnych miejscach w województwie wcale nie są tożsame z tym, na kogo ludzie tam głosują. Trzeba tu się kierować jakąś racjonalnością. Trzeba no nie wiem, podejmować odważne decyzje, a nie kierować się jakimiś tam sympatiami wyborczymi. I nie wierzę w to, że gdzieś w jakiejś mniejszej gminie to, że ktoś pójdzie na jakieś zebranie do remizy, to już będzie głosował za określoną osobą. Pan doskonale wie, że teraz wcale tak to nie wygląda. Ludzie i wyborcy są naprawdę świadomi.
Nie, ale to ja osobiście dla pana marszałka Leszczyńskiego to tłumaczyłem, że to tak nie działa, że kupowanie wyborców nie działa. No i że tylko w drugą stronę działa to, że województwo będzie miało problem. I ja chciałem zwrócić uwagę, pani redaktor, bo to nie jest taka też prosta sprawa, bo to owszem, inwestycje, natomiast my będziemy zmuszeni przez najbliższe 15 lat około 17 milionów rocznie środków wydysponować na obsługę tego długu. Między 7 a 8 milionów to będą same odsetki. To tutaj
jeżeli
może pani radny...
Będzie.
Jeżeli tak... Zakładam, taki jest zapisany.
Ja bym chętnie posłuchał opinii radnego na temat deficytu w budżecie państwa. To mnie...
Ale to ja jestem samorządowcem. Jak będę posłem, to panu odpowiem wtedy na to pytanie.
Piotr Kusznieruk, przewodniczący podlaskich struktur SLD, Karol Pilecki, radny sejmiku województwa podlaskiego z Platformy Obywatelskiej, Karol Tylenda, radny sejmiku województwa podlaskiego z Prawa i Sprawiedliwości, są gośćmi dzisiejszych gier politycznych. Temat ostatni, którym proponuję, abyśmy się dziś zajęli, to ograniczenia w sprzedaży alkoholu. Samorządy będą mogły wprowadzić zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych oraz zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych. I to wszystko ma wejść od 1 stycznia, czyli już za niespełna miesiąc. Czy rzeczywiście samorządy, pana zdaniem, powinny podejmować się wprowadzania takich ograniczeń?
Ja obawiam się, że tutaj mogą być właśnie duże różnice w stosunkowo niewielkich granicach gmin, na przykład na Śląsku, gdzie wjeżdżamy z jednego miasta do drugiego. Podobnie jak u nas to z jednej gminy do drugiej. Sama idea w ograniczeniu jakby spożycia alkoholu w społeczeństwie i jakiegoś wychowywania w trzeźwości, no jest dobra, ale jeszcze nigdy w historii ludzkości nie udało się wprowadzić jakichś rozwiązań siłowo. Tak jest, ani jakiejś prohibicji, bo od razu wtedy powstaje szara strefa i jak przygotowując się trochę do programu, czytałem różne komentarze na ten temat i istnieje naprawdę duże ryzyko, że jakby chęć ograniczenia spożycia alkoholu tam w określonej porze nocnej, czy możliwości zakupu tego alkoholu, może stworzyć duże problemy albo popyt na rynek dla innych używek po prostu, co może być zagrożeniem dla wielu młodych ludzi. Podobnie też wypowiadają się handlowcy, że klient, mówiąc w cudzysłowie, awanturujący się, który przyjdzie do sklepu po 22, będzie widział na półce alkohol, a nie będzie mógł go kupić, też może wywoływać tutaj jakieś problemy.
No to już pijanemu to lepiej nie sprzedawać tego alkoholu.
No i trudno go będzie z tego sklepu wygonić, więc no nie wiem, nie uważam tego za dobry projekt. Suma summarum, cel, idea jest słuszna i jakby popieram to, ale ten sposób rozwiązania tego uważam, że za bardzo rozreguluje jednak pewne kwestie z tym związane. Reklamy po godzinach tam po 23, jak najbardziej oczywiście. Dlaczego mamy korzystać z kapitału firm produkujących alkohol? Niech te reklamy będą dostępne później. Ale tą regulację od 22, gdzie większość sklepów czy są otwarte nawet w Białymstoku, jakieś spożywcze są otwarte do 23, czasami do 24. To uważam, że to jest naprawdę projekt do dopracowania.
To znaczy myślę, że tam wiele rozwiązań jest rozwiązaniami skandynawskimi, wziętych trochę ze Skandynawii. Tam są bardzo mocne obostrzenia. Natomiast chyba tutaj idea ustawodawcy to przyświeca taka, żeby jednak ograniczyć dostęp młodzieży do tego alkoholu między 22 a 6. No, oddane jest to tak naprawdę samorządom i myślę, że
no i właśnie tu też
słuszny.
Pojawia się taki głos krytyki, że oddane samorządom, że centralnie wprowadzono możliwość, a jednak samorządy mają być tym gorszym i na przykład stawać
gorszym
dla na przykład przedsiębiorców.
Myślę, że samorządy znają to lokalne, bardziej te lokalne uwarunkowania i tutaj...
Może być tak, tylko panie Piotrze, pozwoli pan ostatnie zdanie dosłownie, tylko może być taka sytuacja, że na przykład wszyscy z okolicznych gmin będą jeździli do jednej, gdzie ta godzina będzie wydłużona.
Gdzie samorządowcy się nie zdecydują.
Ale słuchajcie, poczekajmy na razie, bo na razie nikt nigdzie nie wprowadził. Tak. Ja myślę, że ktoś się chce napić, to do 22 się napije i też i od 6 się napije, także...
Piotr Kusznik.
Samorządy miały jedno narzędzie regulacyjne de facto, jeśli chodzi o dostęp do alkoholu, to jest wydawanie koncesji na sklepy. Być może już ten mechanizm dystrybucji tego alkoholu na tyle mocno się rozpowszechnił, że dzisiaj mamy 2 albo 3 sklepy na jednym osiedlu, co już jest zdecydowaną przesadą i ilość sklepów alkoholowych, które są uciążliwe dla mieszkańców, zbyt mocno się nagromadziła.
Ja bym powiedziała, że czasami 1 czy 2 sklepy w jednym bloku nawet.
Nawet 1 czy 2 sklepy w jednym bloku. Myślę, że tutaj to powinno być powiedzmy ograniczane terytorialnie, a poza tym trzeba byłoby się zastanowić na temat cofnięcia niektórych koncesji w tym zakresie, żeby miejsca sprzedaży nie były uciążliwe dla mieszkańców bloków, albo nie stanowiły możliwości do tworzenia, że tak powiem, picia w bramach, w śmietnikach i w innych pobliskich okolicznościach, gdzie się spotyka, że tak powiem, ludzi, którzy chcą natychmiastowo spożyć to, co kupili. Natomiast oddelegowanie całkowitego zakazu do samorządów jest ruchem właściwym, dlatego że tak naprawdę to samorząd powinien decydować o zakazie czy sprzedaży tego alkoholu. Inna sprawa, że poprzez posiadanie innych regulacji nie powinien tego wprowadzać. Powinien zdecydowanie ograniczać liczbę sklepów i poprzez nacisk na, nazwijmy to, różnego rodzaju organy ścigania, ograniczać możliwość sprzedaży alkoholu nieletnim. Albo doprowadzić do sytuacji takiej, jak ma to miejsce w Skandynawii, że mamy do czynienia wyłącznie ze sklepami, w których sprzedaje się wyłącznie alkohol. W związku z tym dzisiaj, jeżeli do sklepu spożywczego wchodzi nastolatek, kupuje sobie mleko, ciastka i powiedzmy alkohol w postaci piwa, być może sytuacja powinna być taka, że już ta możliwość korzystania dla nieletnich ze sklepów i spotykania się z osobami, które są w stanie nietrzeźwym, powinna być ograniczona.
I też jesteśmy jednym z nielicznych krajów, gdzie jest taki powszechny dostęp do alkoholu na stacjach paliw.
Ale tutaj stacje paliw są o tyle wygodną rzeczą, że one w dużej części mogą znajdować się pod kontrolą, że tak powiem, policyjną.
A podsumowując to tylko...
I daleko są od zabudowań miejskich.
To prawda. A podsumowując wam tylko, że na przykład w Białymstoku jest około 800 koncesji na sprzedaż alkoholu w tym momencie. 3 minuty pozostały do 15:00. Dziękuję za udział w audycji. Piotr Kusznieruk, przewodniczący podlaskich struktur SLD. Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego z Platformy Obywatelskiej Karol Pilecki.
Dziękuję bardzo.
Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego z Prawa i Sprawiedliwości Karol Tylenda.
Dziękuję serdecznie.
Ja życzę miłego popołudnia. Do usłyszenia, Edyta Wołosik. No i panowie, ostrożnej jazdy.
Będziemy się starać.
Będziemy.
Bardzo proszę. Dziękuję. Dziękujemy.